Zapraszamy teraz serdecznie księdza Sławomira. Będzie nas w tym rozważaniu prowadził w zgłębianiu arkanów mądrości według wizji Pana Boga.
Kochani, zanim będziemy arkana mądrości poznawać, proszę, abyśmy zespołem zaśpiewali troszeczkę wstani, bo jesteśmy troszeczkę też tacy zesztywniali, troszeczkę ciepła nabrać, a jednocześnie uwielbijmy Jezusa śpiewem. A zespół, proszę, aby z mocą wychwalał nam Pana Boga.
Thank you.
teraz to widać, że Duch Boży jest pośród nas. Widać ducha radości. A druga rzecz, nie będę się obawiał po tych ćwiczeniach duchowych, że będzie wam za chłodno. Jak długo będę mówił? Drodzy moi, poproszono mnie w tej konferencji, by podjąć temat ze Słowa Bożego, a bojaźń Boża początkiem mądrości. I gdy nad tym tematem się zastanawiałem, to przypomniała mi się sytuacja sprzed 23 lat, kiedy na początku mojej drogi kapłańskiej pobożny młody ksiądz, modliłem się, a dwie babcie z tyłu, tam jedna do drugiej i cały czas gadają. I wtedy mówię: kobiety, czy wy się Pana Boga nie boicie? No i przestały mówić, ale się na mnie obraziły. Coś w tym sformułowaniu było z tego zagadnienia, o którym dzisiaj chcę mówić. Bojaźń wobec Boga, czyli szacunek dla Boga, ale także dla miejsc, osób poświęconych Panu Bogu, to także to zagadnienie bojaźni Bożej. Określenie bojaźń Boża często nam, drodzy moi, prowadzi do wielu nieporozumień. Nie do końca rozumiemy najczęściej potocznie, o co chodzi w tej bojaźni Bożej. Trzeba powiedzieć, że także w doświadczeniu Kościoła, w wymiarze duszpasterskim, często skrupulatnie był wykorzystywany także strach jako narzędzie w metodzie nawracania. Niektórzy jeszcze wspominają, powojenni kaznodzieje mówią, jak gdzieś tutaj w tych okolicach, jak jeden z misjonarzy wyszedł, światła wygaszono, wziął łańcuchy, szedł przed kościół, brzęcząc i mówić: szatan idzie na pabianicę, szatan idzie na pabianicę. Inny ksiądz spowiadający mówi: nawet wszystkie partyjniaki się spowiadały, nie? To skutkowało. Ale widzimy, że to było oparte na strachu. Strach jeszcze nie jest bojaźnią Bożą. Oczywiście on może prowadzić do nawrócenia, ale nie jest bojaźnią Bożą. O co chodzi zatem w tej bojaźni? Gdy patrzymy na strach, to jest on w człowieku uczuciem naturalnym. Są chwile, kiedy przeżywamy strach. Ale rozróżniamy strach na przykład małej dziewczynki, która widzi myszkę i mówi: ojej, mysz! Nie? Od prawdziwego strachu, gdy na przykład myśliwy wyszedł na dziki, jakiś odyniec na niego pędzi i wskoczył na drzewo, nie? To był realny strach, który go chronił przed nieszczęściem. Strach może być pozytywny, może chronić człowieka, ale też strach może człowieka paraliżować. Może go unieruchamiać. Lęk jest wynikiem pewnego zagrożenia, jest pewną tonacją emocjonalną, oczywiście jeśli nie paraliżuje człowieka w jego działaniu. Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie wieczornych rozmów z młodzieżą na Jasnej Górze mówił, w czasie apelu jasnogórskiego powiedział: czuwać, to znaczy strzec wszelkiego dobra. I trzeba powiedzieć, że bojaźń Boża to jest strzeżenie dobra. To jest właśnie to. Czuwać, by strzec dobra. Czujność serca. Czujność naszego życia. A więc bojaźń jest przeciwieństwem strachu i lęku. Jest przeżyciem twórczym. Nie jest przeżyciem paraliżującym nas, nie? Który nas zamyka. Boję się. Tu z siostrą prowadzącą, żeśmy rozmawiali, mam nadzieję, że cię nie zdradzę. Mówi: proszę księdza, ja się boję tak tutaj wychodzić. Ten lęk jest zły, ponieważ cię paraliżuje. A bojaźń Boża jest zupełnie czymś innym. Bojaźń Boża jest twórcza. Ona nas wyzwala. Możemy powiedzieć, że człowiek w bojaźni Bożej potrafi zdobyć się na heroiczny wręcz wysiłek by ocalić dobro. Można powiedzieć, że miłość i bojaźń potrafią ze zwykłych zjadaczy chleba uczynić aniołów, uczynić ich wielkim darem dla innych ludzi, dla świata. Miłość i bojaźń Boża. Dlatego ta bojaźń Boża jest tak bardzo ważna, a o niej bardzo mało mówimy dzisiaj w Kościele, bardzo mało także mówimy w odnowie charyzmatycznej. Dlatego cieszę się, że organizatorzy właśnie ten temat także zaproponowali tu, na tych strumieniach miłosierdzia. Cóż bojaźń Boża czyni? Przede wszystkim ujawnia prawdę naszego serca, mojego serca. Bojaźń bardzo ujawnia czym? Jest moje serce, czy jakie ono jest i jakie miejsce w moim sercu zajmuje Bóg? Jakie miejsce zajmuje Bóg w moim życiu? Jeśli chcemy zobaczyć Boga, a chciałby ktoś zobaczyć Boga? Ręka do góry. Wszyscy, popatrzcie, wszyscy chcą zobaczyć. Niektórzy tak nieśmiało trochę. Chyba się boją troszkę. A więc by zobaczyć Pana Boga, trzeba zmienić swoje życie. Chcesz zobaczyć Boga? To zmieni swoje życie. Ta podstawa zasada poznania religijnego jest bardzo pięknie sformułowana przez świętego Augustyna. On mówi prosto, korzenie oczu są w sercu. Korzenie oczu są w sercu. Co to znaczy? Tyle widzisz, jakie jest twoje serce. I nieraz niektórzy dziwią się, a ten człowiek tego nie widzi, nie rozumie, jest taki nieczuły, niewrażliwy. No tak, nie jest w stanie zobaczyć swoimi oczami, ponieważ jego serce mu na to nie pozwala. I ty także, jeśli się nie nawrócisz, nie zmienisz swojego życia, wielu rzeczy nie będziesz rozumiał. Z życia Kościoła, z życia świętych, nawet z tego, co tutaj głosimy. Wiele rzeczy będzie zakrytych dla ciebie i dla mnie. Jeśli nie zmienimy swojego życia, to nasze serce pozwala nam inaczej poznawać, patrzeć na świat. Jest to przemienione spojrzenie. Trzeba powiedzieć, że wzniesienie serca i bycie gotowym na przyjęcie Pana Boga jest uwielbieniem i jest radością. I dlatego cieszę się, że ten śpiew był radosny, że był wzniesieniem serca przed chwilą. To wyczucie świętości, które jest istotne w bojaźni Bożej, widzimy w doświadczeniu Mojżesza, który styka się z Bogiem Jahwe, który mu się objawia. Jestem, który jestem. Mówi, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Człowiek, który by nie wzniósł serca do Boga, przeszedłby obok płonącego krzewu. Nie spotkałby Boga. Człowiek, który nie miał wzniesionego serca, nie ujrzałby Boga i Bóg nie przemówiłby do niego. Czy rozumiesz? Serce nienawrócone nie są w stanie ujrzeć czy uzdolnić oczu do widzenia Boga w świecie, w drugim człowieku. Widzisz Boga w bracie i siostrze? No tak teoretycznie widzę. A święty brat Albert Chmielowski, Adam Chmielowski, gdy ujrzał, to w psychiatryku się znalazł. Tam go zamknęli, bo zgłupiał. W każdym człowieku widzi Boga. To jest szaleństwo. Bóg jest obecny. My nie widzimy Go w sytuacjach, w zdarzeniach, bo nasze serce nie jest nawrócone. I dlatego, drodzy moi, tak bardzo dzisiejszy świat depcze świętość. Bo ludzie, których serce nie jest wzniesione ku Bogu, będą deptać życie od chwili Jego poczęcia do naturalnej śmierci. nie są w stanie zachwycić się darem życia. Nie są w stanie ujrzeć Boga w darze ludzkiego życia. Ci ludzie będą gardzić człowiekiem i traktować go przedmiotowo, bo nie widzą Boga w człowieku, ani w cudzie dziecka poczętego w łonie matki. Nie jest w stanie człowiek tego zobaczyć. Może widzieć jakiś zlepek komórek, może widzieć zagrożenie dla swoich pomysłów na życie, ale nie Boga i cud życia, który się zaczął. Wielkie wywyższenie człowieka, że obdarzył go darem przekazywania życia. Bojaźń Boża oczyszcza serce, to ten wzrok przemienia nasze serce. Pozwala nam inaczej patrzeć na świat, przede wszystkim pozwala nam się zachwycić światem. To, co wczoraj próbowałem wspominać, ludzie wszędzie wokół są smutni. Ktoś ze znajomych oglądał też relację tutaj spośród nas i mówi, jacy ci ludzie są też tutaj smutni. Ja nie wiem, co miał na myśli. Może też nie do końca potrafimy się, drodzy moi, rozradować, ponieważ mamy problem z zachwytem, problem z odniesieniem do Boga. Piękno oczyszcza serce, więc doświadczenie czy widzenie Boga sprawia, że to piękno oczyszcza serce, ale to piękno może oczyszczać także w dramacie, gdy doświadczamy cierpienia. To cierpienie także może oczyszczać nasze serce. Bojaźń Boża to nowy sposób widzenia, to nowy sposób poznawania. My tak patrzymy bardzo po ludzku, nie widząc tak naprawdę Boga w tych zwykłych, szarych, codziennych sytuacjach życiowych. I dar bojaźni Bożej otwiera na widzenie Boga w każdym konkrecie mojego życia, w każdej chwili mojego życia, w prozie mojego życia. Pascal pisał, zdolność poznania i widzenia sprawiają, że dusza rozważa rzeczy i samą siebie w zupełnie nowy sposób. Nowy sposób, nowy człowiek. Nowe patrzenie, nowa ewangelizacja w nowy sposób. Ten nowy sposób sprawia, że człowiek przestaje szukać pociech w tym świecie. My często jesteśmy smutni, bo co? Ktoś nam się nie ukłonił, nie dał nam czegoś, nie zrealizował tego, co żeśmy chcieli, nie docenił. Człowiek, którego serce jest przemienione przez bojaźń Bożą, jest wolny od tego wszystkiego, bo wie, że nie to jest istotą życia. Nie to jest celem naszego życia. I to jest doświadczenie bojaźni. To, co widzimy dzisiaj, drodzy moi, to jest ogromne kłamstwo szatana w dzisiejszym świecie. Zdaniem Simone Weil, jednej z myślicielek XX wieku, kłamstwo literatury polega na tym, że w literaturze to, co złe, wydaje się ciekawe, interesujące, a co dobre jawi się jako mdłe i szare. Natomiast w życiu jest zupełnie odwrotnie. Łatwo czytać książkę, oglądać film, gdzie ktoś się dzieje, zabijają kogoś, coś się wydarza, prawda? To pociąga ludzi. Ale gdyby w twoim życiu to się działo, taka ilość zła, taka ilość nieszczęść, czy to cię pociąga w życiu? I zobacz, to jest kłamstwo szatana w dzisiejszym świecie. I tym kłamstwem diabeł posługuje się dzisiaj choćby w świecie medialnym. Pokazując świat nieprawdziwy, człowiek nie szuka takiego świata. Ale zaraża nasz umysł takim myśleniem. Można powiedzieć, że współczesne środki masowego przekazu często stają się środkami masowego rażenia. Ponieważ ulegają tej pokusie przedstawiania zła, które wydaje się być ciekawe, ale które wcale nie jest ciekawe w twoim życiu. I to jest to oszustwo. I zobacz, choćby to, co próbujemy w wymiarze odnowę w Duchu Świętym, tworzyć tę rzeczywistość medialną. To jest takie wołanie papieża Jana Pawła II o to, by katolicy traktowali poważnie te potężne media, środki, jakie są do głoszenia Chrystusa. Jan Paweł II mówi, to jest grzechem, jeśli się nie angażujemy. Czemu jest tak mało radiostacji? Czemu tak mało jest telewizji katolickich w Polsce, które pokazują zupełnie inny sposób patrzenia? Czemu? I czy to nie jest nasz grzech? I czy to nie jest grzech Kościoła, nas wierzących? Ja cieszę się, że ileś osób, zobaczcie, nas ogląda, słucha, ale słuchają nas tylko ci, którzy szukają Pana Boga. A ilu jest tych, którzy nie usłyszą nigdy tego? Jak bardzo potrzeba odkłamywania tego świata, ale do tego musi prowadzić bojaźń Boża, poznanie Pana Boga, że ja muszę pokazywać prawdę o Bogu, o świecie, o człowieku. Grzech jest nudny i człowiek grzeszy nie dlatego, że się Boga lęka, ale dlatego, że się Boga nie boi, że Boga lekceważy. Dlaczego grzeszysz? Czy tylko ze słabości? Czy zawsze ze słabości? Nie, dlatego, że często Boga się nie boimy. Bojaźń Boża, drodzy moi, sprawia, że człowiek staje na nogi, ma siłę do walki ze złem. Nawet w wymiarze psychologicznym, gdy człowiek musi stanąć przed spowiednikiem, powiedzieć, zgrzeszyłem tym czy tamtym. Częsta spowiedź to już ten nawet wstyd, lęk nieraz staje się motorem, no może nie najdoskonalszym, ale by nie popełniać niektórych grzechów. To nie jest jeszcze w pełni bojaźń Boża. Ale nie możemy całkowicie wymiaru bojaźni czy lęku mówić, że to wszystko jest złe. Bojaźń Boża jest fundamentem naszego życia. I gdy patrzymy choćby na cud uciszenia wzburzonego morza przez Jezusa, to ewangelista pisze, apostołowie się lękali. A gdy Pan Jezus uciszył, co ewangelista pisze? A bojaźń Boża ogarnęła ich wtedy, kiedy zobaczyli moc Jezusa. Zorientowali się, z kim naprawdę mają do czynienia. A zobaczenie, poznanie Boga prowadzi do bojaźni. Z kim ty naprawdę masz do czynienia? Kim naprawdę jest Bóg? I usuwa lęk. Zobacz, tyle wśród nas jest depresji. Coraz więcej badania statystyczne pokazują ludzi, którzy chorują, doświadczają lęku, dlatego że zagubili doświadczenie bojaźni Bożej. Bojaźni Bożej zatracili. Zapytaj siebie, czego boisz się najbardziej? W swoim życiu. Czego byś chciał uniknąć najbardziej? Bardzo trudno odpowiedzieć od razu, co? Ponieważ wiele rzeczy zjawia się nam. Ale to wszystko pokazuje, co jest skarbem twojego serca. I ta pierwsza odpowiedź często nie jest: chciałbym uniknąć potępienia, choroby, cierpienia, czegoś innego. To jest skarbem twojego serca. Gdy młodzieży stawiałem pytanie na katechezach o cele, zwykle nie podawali, że oni chcą osiągnąć niebo, życie wieczne, bo to jest nieważne dla nich. Często nie jest to głównym motywem naszego postępowania. Gdybyśmy bojaźń, drodzy moi, dzielili i próbowali nazwać, to możemy tak teologicznie podzielić się na bojaźń niewolniczą, bojaźń służebną, bojaźń synowską, którą można utożsamiać z bojaźnią Bożą. Bojaźń niewolnicza to ten najniższy taki poziom, naturalny lęk w człowieku i traktuje Boga jako kogoś groźnego, nie? Żeby Pan Bóg cię nie pokarał, nie? I często ludzie zachowują porządek moralny, ale z bojaźni niewolniczej. Czy to jest złe? No, jeśli ten człowiek drugiego nie zabije, bo się boi Pana Boga, ja bym nie powiedział, że bojaźń niewolnicza sama w sobie jest zła. Tylko nie jest doskonałością. Nie jest doskonałością serca. Bojaźń służebna to uczucie religijnego przerażenia wielkością, mocą Bożą, którego człowiek nie śmie obrazić, a w większym stopniu myśli o wymaganiach Bożych, niż osobistej więzi, kontakcie z Bogiem. To jest bojaźń służebna. I bojaźń synowska wyraża się w oddawaniu czci Bogu, okazywaniu Mu posłuszeństwa, więc jest bardziej szacunkiem wobec Boga. Szacunkiem. To jest ważne słowo. Przylgnięciem do miłości Boga. By nie zaciągnąć winy wobec tego, kogo kocham. By nie zasmucić tego, kogo kocham. I taka właśnie jest bojaźń Boża, która jest początkiem mądrości. To jest początek mądrości. Bojaźń Boża, która jest czcią religijną oddawaną Bogu. Człowiek kierowany bojaźnią szuka schronienia w Bogu, bliskości. Dar bojaźni Bożej szczególnie okazuje się ważny przy sprawowaniu władzy. Dzisiaj może niektórzy z Was zajmują jakieś stanowiska w władzach lokalnych, innych. Jak często człowiek, posiadając władzę, ulega pokusie ważności, dominacji. Co ja nie mogę? Ja też jako ksiądz czy proboszcz mogę mieć wyobrażenie, co ja teraz nie mogę. To jest bzdura. Bojaźń Boża chroni rządzących przed okazywaniem pogardy i braku szacunku podwładnym, przypominając naszą relację do Boga. To właśnie bojaźń Boża chroni systemy i społeczeństwa. Dlaczego tak wyglądają systemy i społeczeństwa? Bo dzisiejszy człowiek zatracił poczucie bojaźni Bożej. Jak mu dadzą władzę, to myśli, że jest Bogiem na ziemi. To właśnie bojaźń Boża skłania człowieka do odpłacania dobrem za zło. Nic innego. Bo w odwecie bym 10 razy oddał. Ale bojaźń Boża sprawia, że uczę się odpowiadać dobrem na zło. Nie tylko ograniczam się do unikania zła. Człowiek bogaty w bojaźń Boża dopiero zaczyna żyć miłością. Bojaźń Boża to znaczy, że człowiek lęka się winy wobec Ojca w niebie, nie wiecznej kary. Zbliża się ta bojaźń, byśmy powiedzieli, do pietyzmu. Przez pojęcie Boga jako Ojca, człowiek kochający Boga zaczyna kontemplować, wchodzić w doświadczenie męki Pana Jezusa i widzimy to w kontemplacji polskich nabożeństw, choćby gorzkich żali, które nieraz napewały bojaźnią, lękiem ludzkie serca. Kontemplował miłość Bożą, cierpienie Jezusa i odkrywał, jak bardzo moja wina Go zraniła. Jak bardzo mój grzech mój zranił. Jak bardzo potrzebna jest kontemplacja Chrystusa cierpiącego, ukrzyżowanego, bym odkrył tę istotę bojaźni Bożej i ta bojaźń synowska, medytacja męki Chrystusa dopiero może prowadzić człowieka do heroizmu, heroizmu życia, heroizmu miłości. Nie jest nikt zdolny poświęcić siebie dla braci, dla służby dobru, miłości, jeśli nie wejdzie w doświadczenie bojaźni Bożej, jeżeli nie wejdzie w to doświadczenie przez medytację, kontemplację męki Pana Jezusa. Dlaczego Jan Paweł II codziennie odprawiał drogę krzyżową? Dlaczego tylu świętych rozważało mękę pańską? Tu chciało uczyć się bojaźni Bożej. Uczucie bojaźni Bożej towarzyszy także tym, którzy głoszą Ewangelię. Powinno towarzyszyć nam, kapłanom i świeckim, którzy głosicie. Rodzi ona z jednej strony poczucie odpowiedzialności za zbawienie ludzi, bo jeśli ja głoszę, to odpowiadam za zbawienie wasze. To nie jest tak, że ja wyjdę i sobie pogadam, dam sobie jakiś popis retoryczny. Oklaski za to otrzymam. To nic jest niewarte. To są śmieci, kochani. No. To nie o to chodzi. To o wasze zbawienie chodzi. I każdy głosiciel Ewangelii musi mieć tę świadomość swojej odpowiedzialności. Ale z drugiej strony widzi także ewentualność kary za źle wypełnione posłannictwo apostolskie. Ten, który głosi Ewangelię, jest odpowiedzialny za to. Ale jeśli to źle zrobi, to inni przeze mnie mogą być potępieni, mogą nie osiągnąć życia wiecznego. Jesteś światłem świata, jesteś solą ziemi. Czy czujesz się odpowiedzialny? Czy czujesz się odpowiedzialny za drugiego człowieka? Jeśli nie, to nie ma w tobie bojaźni Bożej. To nie ma tego doświadczenia w tobie. I dlatego nie czujesz się odpowiedzialny, dlatego obojętnie przechodzisz i dlatego nie głosisz Jezusa innym. Bojaźń Boża to lęk właściwy. Jezus mówi, bójcie się tego, który ciało i duszę może potępić, który może doprowadzić do piekła. A więc bojaźń Boża wcale miłości Bożej nie przeszkadza. Bojaźń Boża nie przeszkadza miłości. Święci, którzy z największą czcią kierowali się ku Bogu, największą miłością, bali się sądu Bożego. Bali się kary. A ty? Czy boisz się kary? Czemu się nie boisz? Odpowiedzialności swojej. Za dzieci, za rodzinę, za ludzi, wśród których jesteś. Czemu nie boisz się? Życie twoje powinno mieć coś z twardego, niezłomnego, w sobie poważnego. Więc do tygla naszego życia trzeba włożyć nie tylko złoto najszlachetniejszej miłości, ale włożyć trzeba coś, co jest hartem żelaznej bojaźni Bożej, co jest mocne. Każdy człowiek, choć dorósł, każdy wie, ile lat ma, ale jest takim małym dzieckiem. Jesteśmy małymi dziećmi, a wiemy, że dzieci, które się wychowują, nie można ich wychować bez bojaźni kary. Potrzebna jest nauka do dobrego wychowania. Dzisiaj próbuje się forsować wychowanie bezstresowe, prawda? No i co z tego? I możemy dzisiaj głosić Pana Jezusa bez stresu, żeby nie niepokoić kogoś, nie straszyć sądem Pana Boga, prawda? Bojaźń pod wielu względami jest silniejsza nawet niż miłość. Jest silniejsza. Gdzie bojaźń przed grzechem zdobędzie sobie należne miejsce, tam grzech nie znajdzie dostępu do człowieka. Nie dostąpi ten grzech. Można powiedzieć, jak nadciągająca burza spędza z ulicy bezczynnych plotkarzy, tak bojaźń przepędza wszelką lękomyślność, wszelką nieodpowiedzialność człowieka, wszelkie igranie ze złem. Pamiętamy sytuację choćby z II wojny światowej, gdy nieraz Niemcy strzelali do krzyża, choćby doświadczenie w Licheniu. I naśmiewali się. No i co? Bóg mnie pokarał? Zobacz, to dziś robi świat. Pod wpływem diabła naśmiewa się, kpi i mówi, zobacz co, jest Bóg, nie pokarał mnie. To jest diabelski chichot. I nam często się też wydaje, że my możemy tak wszystko robić bezkarnie. Bez konsekwencji. Za każdy, drodzy moi, grzech, za każdą sytuację musimy oddać Panu Bogu to, co jest Mu słuszne. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Święty Franciszek w Asyżu napisał, jest autorem popularnej sekwencji Deis Ire, znaną niektórym. Dziś ów gniew, dzień ów gniewu się nachyla, gdy w proch wielki zmiecie chwila. Świadkiem Dawid i Sybilla, będzie strach tam, będzie drżenie. Przyjdzie sędzia sądzić ziemię i roztrząsać wszystko wiernie. Przez wieki, drodzy moi, śpiewano ten hymn podczas uroczystości pogrzebowych. Kolejne zwrotki były w czasie procesji, w dni zaduszne, na cmentarz. Ludzie płakali ze strachu, z lęku, przed nieuchronnym sądem, z żalu za popełnione grzechy. Towarzyszyło temu nawrócenie i przemiana moralna. A dziś wydaje się, że ten czas minął, że to jest jakiś relikt przeszłości. Zniknął z naszej wyobraźni Jezus jako sędzia, Jezus Pantekrator, przychodzący sądzić świat. W eschatologii zaczęto na pierwszym miejscu stawiać obraz Boga jako Boga dobrego, miłosiernego Ojca. Nawet pojawiło się wielu teologów, którzy zaczęli wysnuwać hipotezę o pustym piekle, że Bóg jest tak dobry, że z wszystkich nawet z piekła wyprowadzi. I to jest fałsz. To jest nieprawda. W wielu miejscach niemile widziane jest słowo mówienie o grzechu, o sądzie, o karze, aby człowieka nie stresować. Aby nie odebrać mu tej radości jego życia. Obraz Chrystusa Króla, sprawiedliwego sędziego, nagradzającego dobro i karzącego zło, stał się kolejną figurą nieakceptowaną, wyrzuconą z przekazu, wyrzuconą z Ewangelii. Aby mieć święty spokój, zatarło się coś w nas, co tak często wspominały księgi mądrościowe, bojaźń Boża. Drodzy moi, czy my nie powinniśmy płakać nad naszymi grzechami naszego życia, nad naszymi zmarnowanymi sytuacjami, nad zmarnowanym dobrem, nad zmarnowaną możliwością czynienia dobrze? Jakoś przeżyłem. Ja nieraz widzę w odnowie, ktoś przeżył ileś lat i raptem się nawrócił, spotkał Jezusa. Wspaniale. Uwierzył w Jezusa. Ale potem często nie widzę pokory. A przecież ta historia życia wymaga, abyś w pokorze stawał. To dobrze, że się nawróciłeś. Ale nie garć tymi, którzy się jeszcze nie nawrócili. To tylko miłosierdzie Boże. A czy wylewałeś łzy z powodu tego, że tak bardzo raniłeś miłość Bożą? Czy na tyle poznałeś Jezusa, że płaczesz nad swoimi grzechami popełnionymi wobec Pana Boga? Czy zdarzył ci się płacz nad grzechami, które popełniłeś, które raniły miłość Bożą? Jeśli nie, to jeszcze nie poznałeś Boga. To jeszcze nie ujrzałeś Jego chwały. Jeszcze nie rozumiesz, czym jest dramat grzechu i czym jest wielka miłość Boża, czym jest krzyż Jezusa Chrystusa. Bojaźń Boża to także jedna z odsłon miłości Bożej. Pokazuje mi miłość Bożą. Pokazuje mi, że Bóg o mnie się troszczy. Święty Paweł mówi, miłość Chrystusa przynagla nas. A czy mnie przynagla? Jan Paweł II w swoich refleksjach nad dzisiejszym światem pisał, człowiek współczesny żyje w poczuciu ciągłego, mniej lub bardziej uświadomionego zagrożenia. Potrzebuje pewności. Tę najpewniejszą pewnością jest sam Bóg, aby wyzwolić człowieka współczesnego od lęku przed samym sobą, przed światem, przed innymi ludźmi, przed potęgami tego świata, przed systemami, przed tym wszystkim, co jest symptomem niewolniczego lęku, tak zwanej siły wyższej, którą człowiek wierzący nazywa Bogiem. Trzeba temu człowiekowi z całego serca życzyć, aby nosił i pielęgnował w sercu tę bojaźń Bożą, która jest początkiem mądrości. Nie wyzwoli się świat z lęku, z przerażenia wojnami, kataklizmami, upadkiem finansów światowych, tym wszystkim, jeśli nie przyjmie bojaźni Bożej, jeśli nie przyjmie Boga do swoich serc. Nie będziesz wolny od tych lęków. Te lęki nie dadzą ci odpocząć. Nie będziesz mógł normalnie spać, jeśli nie uwierzysz w miłość Bożą Jezusa na krzyżu i nie otworzy się na dar bojaźni Bożej. I chyba dlatego papież, który rozpoczynał pontyfikat, mówił: nie lękajcie się. W tym jest mądrość Boża. Nie lękajcie się. I ja nie chcę się lękać Boga, ale chcę żyć bojaźnią Bożą, która jest początkiem mądrości, która doprowadzi mnie do prawdy. Mam nadzieję, że ten język i moje gadanie nie było za trudne. Jeśli dotarło do naszych serc coś, to weź to i rozważaj. Amen.